I wyjeżdża pani do Stanisławowa i przyjeżdża pani do Stryjewymund.
I tam za chwilę wychodzi Stryjenka.
Ale sekundę, bo pani, jakaś Rosjanka krzyczy pola, pola.
Tak. Więc ja wchodzę z duszą na ramieniu, bo myślałam, że źle trafiłam.
No tak.
I pytam się tej Poli, która przyszła. Mówię, czy tutaj jest mieszkanie państwa Herców. Mhm. Ona mówi tak, tak. Ja mówię, a co robi tutaj ta Rosjanka? Rekwirują trzy pokoje. Zarekwirowali dla nich, bo to było bardzo duże mieszkanie, tam było biuro i zarekwirowali dla nich trzy pokoje.
I tam mieszka druga rodzina.
Tak, jak się potem okazało, byli dość oddzieleni, ale ona czasem przychodziła po coś pytać się tam, czy tego, czegoś jej brakowało. No i potem wyszła Stryjenka, prawda, Zygmunta. Więc ja z przerażeniem pytam się, czy Zygmunt jest. A ona mówi tak. Ona mnie nie znała, ale ja jej się przedstawiłam.
No tak.
Bo ja znałam Stryja.
Zresztą Zygmunt przede wszystkim czekał.
Nie było go w domu. Zygmunt nie wiedział, że ja przyjeżdżam.
No, ale wiedział, że w którymś momencie pani przyjedzie.
Nie wiedział. Ach,
bo nie otrzymał tamtego listu, tam się mówił. A nie domyślał się.
Od tego czasu minęło. Ja dostałam jego list.
Wiem, październik.
W koniec października.
Tak.
A ja
ruszyła pani w styczniu.
2 stycznia. On przedtem już starał się przejść przez granicę na Węgry i go złapali, co wiedziałem.
A to pani zaraz to mi opowie.
Tak. Więc ja pytam się, czy jest Zygmunt, z przerażeniem w ogóle, że tego. Więc mówi, jest, ale nie ma go w tej chwili, stoi w ogonku po mleko dla dzieci, bo było dwoje, ma 8-9 lat, nie wiedzą. No jak Zygmunt przyszedł, to w ogóle pewnie nie rozumiał, skąd się wziął. Był zupełnie tak zdumiony, nigdy w ogóle nie liczył, nie dostał mojego listu. Nie wiedział, co się ze mną dzieje. Przypuszczał, że jego nie proszą. No i tak się wyjaśniło, prawda.
I teraz niech pani opowie, jak on przekraczał granicę.
On
wcześniej, tak?
No tak, on się zjawił tam w Stanisławowie mniej więcej w połowie października, prawda, czy w końcu września, na początku października, nim z tej ucieczki tam dotarł. Tam trochę pieszo, trochę przygodnymi ośrodkami lokomocji. I był tam przez pewien czas, przez 2 miesiące. I potem chciał przejść, powiedział, że to dosyć tego siedzenia. I zaczął się starać o kontakt, żeby przejść przez granicę. I z dwoma tam innymi ludźmi, których ja nie znam, których tam poznał, taksówką pojechali na granicę do Nadwórnej.
A to było daleko? Od Stanisławowa granicy w Kogrębie.
Gdzieś daleko, ale nie tak strasznie.
Taksówką.
No taką taksówką, jakąś taką starą, prawda, zdezelowaną, która chodziła.
Jeszcze była taksówka.
Tak. No i pojechał tam. I tam zaczęli przechodzić granice. I w tym momencie, jak tam przechodzili, to wyszli Rosjanie i ich złapali. Złapali ich, zabrali ich do jakiegoś lokalu. No co wy tu robicie? A Zygmunt, bo trzeba było coś robić, prawda, tam. Więc był tam taki instytut biologiczno-chemiczny, polski naturalnie w Stanisławowie, gdzie ludzie dalej pracowali. I on tam, Stryjenka znała tam parę osób, i jego tam przyjęli jako takiego pomocnika, żeby mu dać, że pracuje. I jego zadaniem była reparacja centralnego ogrzewania. Zygmunt, który gwoździa nie umiał pić. Ale ponieważ nie można było zreperować centralnego ogrzewania, dlatego że był tylko jeden radiator, który się składał z takich członów, więc oni przekładali z jednego miejsca, tam jeszcze dwóch takich było razem, prawda? Więc to przekładali, tam w piwnicy coś robili i pili wódkę. No i potem tam wyjeżdżali ciągle do różnych miejscowości podmiejskich. Bo Rosjanie powiedzieli, że u nich jest kultura, a u nas nie ma żadnej kultury. I że są studnie, więc trzeba pobierać z nich wodę, żeby zbadać, czy tam nie ma jakichś bakterii, czy ludzie się tym nie zatruwają. Bo u nich to były studnie, w których nawet wody nie było, prawda? I Zygmunt też jeździł po wodę. Brał takie probówki i przywoził tą wodę, którą tam oni badali, czy nie badali, bo to było wszystko jedno. Więc Zygmunt powiedział, że on został wysłany z tego zakładu tutaj na granicę, bo podobno tu wybuchła jakaś epidemia. I kazali mu to sprawdzić właśnie z tymi dwoma panami. A szofer mówi tak, ja z instytutu, prawda, tego i tego przyjechałem. I nie ma żadnej epidemii, no ale Stanisławowie mówią, że jest. Więc my musimy zbadać, bo może woda, właśnie my pobieramy tej wody. I właśnie, że na samej granicy. Rezultat był taki, że ich puścili, ale puścili ich dlatego, że więzienie tam, które było, było pełne i w ogóle nie mieli gdzie ich wstać. Puścili. I on wrócił tam do tej posady, prawda? No jak ja przyjechałam, więc zaczęliśmy...
Ile stał pod ręką?
Nie wiem, ile nic nie pytałam się, dość długo. No i nawet miałam też kiedyś w ogonku bardzo nieprzyjemną historię. Bo tam naturalnie wśród Ukraińców miejscowych, tam było bardzo dużo Ukraińców stanisławowych, tak samo byli tacy, którzy od razu, gro Ukraińców to właściwie nienawidziło Rosjan. I czekało, żeby Hitler przyszedł i ich wyzwolił z polskiej niewoli. No tak też było. Ale nie wszyscy. Ale bardzo niewielu współpracowało, ale byli tacy, współpracowali. I tacy, na przykład, jeżeli wstał ogonek po coś, no to oni pilnowali porządku i wpuszczali tak po 5 osób do takiego sklepiku. No i kiedyś każdy z nas stał w ogonku po coś, bo niczego w domu nie było. Więc kiedyś powiedzieli mnie, że tam Zygmunt stał po mleko, a Celina, Austrienka, stała po coś innego. Służąca znowu po coś innego, a tam podobno dawali kaszę. Dają kaszę, bo w Rosji się wszystko daje, więc tam już dawali kaszę. I ja stanęłam po tą kaszę. A ponieważ nie miałam nic innego, więc takie wiaderko miałam, niezbyt duże, z taką roczką. Było bardzo zimno. Zima była w formie wtedy ostra. Pieniądze jakieś miałam w rękawiczce. Stałam i tupałam nogami. A Zygmunt stał w ogonku niedaleko, prawda, troszkę dalej, na tej samej ulicy. No i wpuszczali po 5 osób. I nareszcie ja już byłam, miałam wejść z tą piątką. I tam ktoś powiedział, że to jest ostatnia piątka, która wchodzi, bo już nie ma kaszy. I w tym momencie ten pilnujący, prawda, tego odepchnął mnie, tak, mam się. I tam podstawił głośnik. Więc ja się wściekłam. I mówię, ty świnio, ty bolszewiku, co ty sobie myślisz, że wziąłem wiadę, dam mu w głowę, pusty wiadę. Więc zrobił się straszny raban i zaczęło krzyczeć, Zygmunt, Zygmunt. Więc zaraz ktoś przyleciał i pyta się tamto, czy tu jest jakiś Zygmunt? A Zygmunt, tam już jest Zygmunt, on już nie ma żadnego Zygmunta, bo co, bo tam jakaś awantura i to tam ktoś woła Zygmunt, Zygmunt, nie ma żadnego Zygmunta. Ale przyleciał nasz przyjaciel, Ukrainiec, Sławek Snigurowicz, którego się bardzo lubili, który też tam w okolicy był. No i zrobił raban, no i nic mi nie zrobili, puścili mnie. Co dostał po łbie, to dostał tym kubełkiem. No ja nie byłam taka mocna, ale zawsze trochę mu dałam.
A wpuścili po kaszę?
Nie, nie, już nie było kaszy. No tam, no, kaszy już nie było, ale...
Ale w każdym razie nie ciupa.
No tak, ty bolszewiku, nie, to nie było tak mądrze z mojej strony, no ale zła byłam. A jestem taka spontaniczna, więc zareagowałam żywo.
No tak. Czy stryj został wyrzucony z pracy?
Stryj nie mógł zostać wyrzucony z pracy. Nie pracował, ale nie mógł zostać wyrzucony, dlatego że stryj Zygmunta pracował, jak cała rodzina Zygmunta, u Solveja, to jest taki no tak. Więc on był inżynierem i mieszkali, Celina była z krakowianką, mieszkali w ogródku w Jagiellońskim pod Krakowem. To znaczy, on pracował, a mieszkali w Krakowie. I przed 5 miesięcy, 6 miesięcy przed wojną, nie przed wojną, bo to powiedzmy było w końcu 1938 roku,
tak.
Obok Stanisławowa odkryto jakieś tereny, które nadawały się doskonale na budowanie cementowe. I powstała spółka, gdzie inżynierem i wspólnikiem był stryj Zygmunta. Bank, który tam był, tam dyrektorem był pan Chowaniec, dał duże pieniądze i jeszcze była jakaś prywatna osoba. Stryj Zygmunta dał trochę pieniędzy, a jednocześnie miał na ciebie, on robił te plany całe. Ale w związku z tym, ponieważ plany były już gotowe i zaczęto roboty w końcu, na jesieni 1938 roku, więc musiał się tam przeprowadzić. Musiał być na miejscu, no. Z tego wyjechał, szukał tam mieszkania, prawda, na biuro i na ten, i znalazł to mieszkanie. I w kwietniu 1939 roku z całą rodziną, to znaczy z żoną i z dziećmi, przeprowadzili się z tego ogródka. Przyszli Rosjanie, to ten cały, prawda, plan wpadł w wodę, ale go nie aresztowali na początku. Sytuacja była w ogóle bardzo dziwna, bo przez ich dom przewinęły się no, dziesiątki ludzi, nie powiem, że setki, ale dziesiątki ludzi, zanim ja tam się zjawiłam. I zanim Zygmunt przyjechał, bo na samym początku, jak wojna wybuchła, ludzi, którzy uciekali po prostu. I tam właśnie znajomi Ukraińcy ich przeprowadzali przez granicę. I oni się tam w domu zatrzymywali, w domu Stryja Zygmunta, byli przebierani z tych mundurów, jakieś tam ciuchy.
A ci Rosjanie co?
Jeszcze ich nie było wtedy. To były początki, prawda? I spali tam po kotem. Także jak Zygmunt przyszedł, to już dla niego nawet nie było ubrania, bo stój został w jednym ubraniu. Tylko jakąś kurtkę mu dał taką, którą miał na polowaniu, z takiego lodenu zielonego na futrze. Mhm. On nie miał nawet płaszcza. Tylko, że ja mu tam w plecaku przyniosłam jakieś spodnie i koszuli, coś takiego. A także, że nie miał nawet nic. No i myśmy się tam czuli bardzo niedobrze. To znaczy nie u Stryja, tylko w ogóle w tej okolicy. I w końcu wyszło rozporządzenie, że wszyscy ludzie, którzy nie mają paszportów, czyli tak zwani bieżeńcy, nie mają prawa mieszkać
w strefie przygranicznej.
Nie w strefie przygranicznej, w obrębie 100 kilometrów od miasta wojewódzkiego. Ponieważ Stanisławowo był miastem wojewódzkim, więc wynikało z tego, że my możemy mieszkać tylko nad samą granicą w jakiejś wsi ukraińskiej. I co będziemy tam robić? No, zupełnie bez sensu. Więc myśmy postanowili wrócić do Warszawy. I były takie biura, gdzie można było złożyć podanie. Jak się okazało, to była pułapka, ale kto to mówi? Więc Zygmunt powiedział, to ja zgłaszam się w tym biurze na powrót do Warszawy. Poszedł tam, wyjaśnił, że prawda, mieliśmy wiadomość, że ojciec jest chory, że możemy wracamy do Warszawy. Oni spisali z niego takie całe dossier. Podał również moje dane, że z żoną. I oni powiedzieli mu, dobrze, to niech pan przyjdzie tam za 3 dni, przyniesie pan 3 fotografie i tam jakieś tam pieniądze, prawda?
I tego, to a to był urząd radziecki.
No, już to było, to byli niby Ukraińcy, ale to już było, przecież te ziemie zostały włączone do Sowietów w listopadzie, zdaje się,
czy koniec października.
Tak. Koniec października, więc to już wszystko było tak. A ci wszyscy ludzie, którzy tam się zjawili, mieszkali, to automatycznie dostali, tak jak swoje, automatycznie zostali obywatelami sowieckimi, bo przecież nikt się nich nie pytał. Było podano plebiscyt, wszyscy 102% żądało włączenia i wszystkim rozdali, a myśmy nie mieli żadnych papierów, rozdali paszporty.
Radzieckie? Nie. W Wołkowysku nie rozdawali.
Tam tak. Tam na pewno. Nie wiem, czy to były paszporty, to już tego nie interesowało.
Trzeba było się
to
starać o paszport.
Nie wiem, może to były takie tylko
kartki,
ale
może to kartki.
Tak, ale w każdym razie automatycznie stali się obywatelami, bo już tam byli zameldowani, mieszkali.
No tak.
A my nic nie byliśmy ani zameldowani, ani nic.
Ale zdaje się, że była możliwość starania się o paszport sowiecki.
Możliwe, ale mnie to nie interesowało. Nikogo to nie interesowało. No tak. Za te 3 dni Zygmunt przyszedł do tego dołu, poszedł sam. Ale nie przypuszczał, że chcą mu zrobić jakiś kawał. Zygmunt nie mówił ani słowa po rosyjsku, ani po ukraińsku, to jest tam 5 słów, prawda? Zresztą to byli Ukraińcy, którzy mówili po polsku. A to wszystko było spisywane po ukraińsku. No i coś go tknęło, że jak oddał te dowody, więc mówił, to teraz podpisz tutaj. I on, zaczęło mu się to nie podobać. I pyta się, co to jest. I tamten mu mówi, że on prosi o paszport dla siebie i dla mnie. Więc mówi, o paszport. I wyrwał mu to i podarł. I mówi, co ty? Ja chciałem wrócić do Warszawy, a nie proszę was o paszport. I wybiegł z tego. Ale tutaj już się ziemia zaczęła troszkę mu palić pod nogami. I Zygmunt mówi, to musimy wyjeżdżać. I postanowiliśmy pojechać do Lwowa. I tam się starać o jakieś przejście na lewo, do Warszawy. I przyjechaliśmy do Lwowa. Zygmunt zamieszkał u jakichś swoich znajomych, znajomych swoich rodziców, a ja też u jakichś znajomych, na podłodze, bo nie było miejsca. I też u dwóch pań, które były z Warszawy, które przyjechały tam zaraz, jak się tylko wojna wybuchła i tam wynajęły mieszkanie, jakiś pokój u jakiegoś adwokata. No i ja je znałam, miałam ich adres w ogóle. I
są te same panie?
Te same panie. No i zapytałam się, czy mogę się u nich przenocować, dopóki nie znajdziemy. No nie, materac jest, śpi sobie jak chcesz. A ze mną spał dzień. I staraliśmy się, chodziliśmy i staraliśmy się właśnie, czy znaleźć jakiegoś przemytnika, żeby... Wszyscy tam mówili, że to jest bardzo niebezpieczne, że już ludzie wpadają, no ale mówiliśmy, nie ma innego wyjścia. Czasem wyszło rozporządzenie jakiegoś pięknego dnia, to ci mówiłam, zdaje się, sowieckie, to znaczy ukraińskie, że trzeba sobie przygotować żywność na 3 dni. Wszyscy muszą sobie przygotować żywność na 3 dni i nie wolno wychodzić z domu.
Kiedy to było?
Czerwiec. Czerwiec. Nie wolno wychodzić, początek czerwca. Nie wolno wychodzić z domu, bo będą ćwiczenia przeciwlotnicze, jakieś takie, owakie, wojskowe ćwiczenia. Nikt nie kupił żywności, wszyscy się bardzo zawsze słuchali, więc nikt nie kupił żywności, wszyscy wychodzili, zupełnie zrozumiałe. Tylko starali się, bo policyjna godzina jeszcze była, zrobili to. Pierwszej nocy, prawda? Zobaczyliśmy, że miasto jest oświetlone, prawda, iluminowane zupełnie, wszędzie takie wielkie jarzeniowe takie lampy się paliły i straszny ruch. Także myśmy nie spały, te dwie panie i ja, tylko stałyśmy w oknie, nie zapalając światła, bo nie wolno było światła zapalić, trzeba było zaciemniać, że niby tego nalot, coś takiego. Stałyśmy w oknie i widziałyśmy, że jeżdżą jakieś ciężarówki, jakieś wozy, jakieś stare dorożki. Wszędzie pełno ludzi, jacyś wojskowi. No i cośmy się domyślili, że to będzie z wywózka, bo oni przecież w kwietniu już wywozili osadników i takich żony policjantów, rodziny osadników i tak dalej. Domyśliliśmy się tak. No i to trwało do 2 w nocy, w końcu się uciszyło. O 7 rano, zdaje się, jak się skończył latem, no jest godzina policyjna, wpadł przerażony Zygmunt, czy ja jestem. On mieszkał u tych swoich znajomych. Starszych takich państwa, którzy mieli 3-pokojowe mieszkania. I jeden pokój na sypialnię i jadalnię. I jakiś pokój gościnny. Ten pokój, czy nawet 2, bo tego już nie wiem, został im zarekwirowany. I w jednym mieszkał facet, nie znam jego nazwiska, języka też nie znam, też bierzeniec, jak to mówiono, z tamtej strony, który przyjechał tam zaraz, jak wojna się zaczęła. Gdzieś złapał jakąś posadę tam jeszcze i pracował, więc miał pozwolenie na mieszkanie w Lwowie i szukał, czy tam to biuro jego, szukały dla jego pokoju i ten pokój zajęło dla niego. A drugi zdaje się też ktoś zajął, także ci staruszkowie mieli tylko sypialnię i kuchnię, prawda, czy tam łazienkę. Zanim, bo jak Zygmunt zapytał się, czy mogą go przenocować, no mówił taki, my nie mamy gdzie przenocować, bo nie możemy w naszym pokoju, bo nawet nie ma miejsca. Starsi ludzie byli już tacy, pod 70 nawet. Ale to jest duży pokój, w którym mieszka ten pan od kilku miesięcy u nas. I tam jest tapczan drugi. Ja myślę, że trzeba się go zapytać, ale nie przypuszczam, żeby robił jakieś... I rzeczywiście ten facet przyszedł, powiedział, proszę bardzo, niech pan nocuje, coś to mnie przeszkadza. Tamci mi dali jakąś pościel. Oni położyli się spać tej nocy, prawda? Tamten w swoim łóżku, a ten latem. Gorąco było, więc się przykrył, tylko jeszcze mówię, że przykrył się prześcieradłem. I leżą. I tam też słyszą, że jeżdżą. I nagle, prawda, trach, dzwonek. Wpadają ci żołnierze z jakimiś tam cywilami. I po tego faceta, bo on był zarejestrowany, że on pracował. Bo wiadomo, że on tu mieszka. Po niego. I zabieraj się z rzeczami. No więc, a Zygmunt mówi, a ja leżę i tylko przykrył, poce się pod tym, jak gruda mysz pod tym prześcieradłem. No myślę sobie, co będzie, mnie tu zabiorą, gdzie ty jesteś tam, co to będzie. No i oni w pierwszej chwili nie zwrócili uwagi, a potem zapytali się, a ty kto jesteś? No Zygmunt mówi, ja jestem przyjacielem państwa Krzemińskiego. Krzemiński się nazywa, ja sobie przypomniałam. Państwa Krzemiński. I przyjechałem do nich na 3 dni z wizytą ze Stanisławowa. A ty jesteś ze Stanisławowa? No, jestem ze Stanisławowa. Pracujesz tu? Tak. No to dobrze. To go zostawili. Zapytali się, czy to jest...
refleks.
W takich okolicznościach trzeba mieć. To nic. To tamtego zabrali.
Nic mu nie można było pomóc, no. Był zarejestrowany. Zabrali go z walizeczką odrobienia i poszli. No i Zygmunt rano przyleciał i mówi do tych pani, czy pozwolicie, że ja tutaj, prawda, bo nie wiadomo co będzie, czy ja tutaj, prawda, nie mogę przesiedzieć po prostu, no, na tym Zosiu, na tym materacu, prawda, a siedź. No i rzeczywiście zostaliśmy razem i znowu taki sam ruch do godziny gdzieś. Drugi już myśleliśmy, że koniec, o drugi. Było łomotanie drzwi do tego adwokata, który był mieszkańcem Lwowa od zawsze. I po te panie, bo te panie przyjechały 4, zdaje się 4 września, czy 5 września, miały samochód, wyjechały samochodem, ale były tu u tego adwokata zameldowane, bo wtedy trzeba było się jeszcze meldować, jeszcze to było przed przyjściem Rosjan. Tak. Więc były gdzieś w ewidencji. Po nie przychodzą i każą mi się pakować. I no i potem, a my tak siedzimy jak dwie myszy i mówią, a wy co tu robicie? A ja mówię, myśmy przyjechali ze Stanisławowa. A my już w tym facet po polsku mówił, a mówi, po co? Dlatego mówiła, ja tutaj mam dostać posadę. A oni mówią, właśnie mam objąć, a mówię, gdzie? A z tego mówię, jako statysta w operze. A to moja żona. A dokumenty macie? Mówię, mamy. Paszporty macie? Mówię, mamy. No to proszę pokazać. Ja mu daję nasze dowody osobiste polskie. On patrzy, mówi, to są polskie dowody. A jakie mam mieć? Przecież nie jestem ani Rosjanka, ani Chinka. No to mogę mieć tylko polskie. No co pani się śmieje? Sam się śmiejecie. Jak mam się czego śmiać? No. A jakie pan chciał miał rosyjskie? Mówię, jakie racje? Ja tutaj nigdy nie mieszkałem na tych terenach, prawda? Wojna mnie tu rzuciła, ja wracam do Polski, jak tylko, do Warszawy, jak tylko. No to zabieramy was też. No i tak. Jeszcze ten był bardzo porządny człowiek, bo te panie chciały zabrać malutkie walizeczki. Powiedziałem, zabierajcie wszystko, co macie. Wszystko się przyda. Czy ten materac to twój? Ona mówi, mój, zabierać. To był upał, tam miał jakieś futra, bo to zimą przyjechały, czy tam już pod zimę. Wszystko zabierajcie. A do nas, co wy macie? Ja mówię, nic. Plecak. A pieniądze macie? Ja mówię, nie. A Zygmunt jeszcze swoją walizeczkę zostawił u tych państwa. Tak. No przecież niby tylko przyszedł. Zygmunt mówi, ja mam trochę rzeczy, dość niewiele więcej, ale mam u znajomych, zostawiłem innych. No to my poczekamy, a ty poślij kogoś po te rzeczy. I czekał do godziny policyjnej, do 7 rano. Tamte panie zabrali. A z nami czekał i ta służąca tego adwokata poszła na ulicę Obrońców Lwowa, tam mieszkali ci państwo. Przyniosła do Zygmunta rzeczy. I ja jeszcze pożyczyłam sobie trochę pieniędzy. Pozwolili, bo rzeczywiście nie mieliśmy zupełnie tych pieniędzy czerwońców. No i tak, i potem nas zabrali. I wsadzili nas do pociągu.
Budami wieźli przez miasto, czy gonili?
Nie, jeździ jakimś autobus jakiś był, jednych autobusem, drugich tam. Nas to wieźli jakąś furmanką.
A to ten facet, to był Polak?
Tamten, który
po was przyszedł? Ten, co pozwolił brać rzeczy?
Nie, to był Ukrainiec.
Ukrainiec.
Ukrainiec, ale mówiący po polsku, tak.